from the conference center at
Temple. Z centrum konferencyjnego na Placu Świątyni w Salt Lake City nadajemy generalną sesję kobiet 188. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni chór młodych kobiet z Palików z okolic Pleasant Grove w stanie Utah. Sesję tę poprowadzi Jean Bingham, generalna prezes Stowarzyszenia Pomocy.
Drogie siostry, bez względu na to, skąd jesteście, ile macie lat, witamy Was na tej historycznej generalnej sesji kobiet 188. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jest nam niezwykle miło zgromadzić się w centrum konferencyjnym w Salt Lake City w stanie Utah i wiemy, że podobne zgromadzenia sióstr mają miejsce na całym świecie. Witamy przyjaciółki z innych wyznań, które dołączyły do nas. Mamy nadzieję, że razem spędzimy miło czas. Prezydent Russell M. Nelson poprosił mnie o poprowadzenie tej sesji. Nazywam się Jean Bingham i obecnie służę jako generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy. Cieszymy się z dzisiejszego wieczoru. Jest z nami prezydent Nelson i inni członkowie pierwszego prezydium. Czekamy na ich rady. Jesteśmy wdzięczni za obecność członków Rady Wykonawczej do spraw kapłaństwa i rodziny, którzy służą z siostrami. Na podium zasiadają też osoby służące w generalnych prezydiach Organizacji Podstawowej, Organizacji Młodych Kobiet oraz Stowarzyszenia Pomocy. Gorąco witamy te osoby oraz członkinie generalnych rad poszczególnych organizacji, z których wiele niedawno powołano. Muzykę podczas tego spotkania zaprezentuje chór młodych kobiet z Palików z okolic Pleasant Grove w stanie Utah pod dyrekcją Tracy Warby. Przy organach zasiada Bonnie Goodliffe. Chór otworzy to spotkanie śpiewając hymn Dzieci Pana pójdźmy wraz. Następnie modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje siostra Menes Lopez, która służy w Generalnej Radzie Stowarzyszenia Pomocy, po czym chór zaśpiewa hymn Oto Chrystus.
Thank you. Nasz Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za możliwość, abyśmy mogli się na całym świecie zebrać razem jako córki w Twoim Królestwie. Prosimy Cię o wylanie Twojego Ducha na nas. Prosimy Cię o duchowe odżywienie, o odnowione przekonanie. Proszę, wzmocnij nasze pragnienie, aby nie tylko otrzymać, ale abyśmy też czyniły. Błogosław nas i nas i osoby, których kochamy, abyśmy mogli odnowić nasze przymierze z Tobą. Proszę, zabierz nasze błogosław tych, którzy cierpią. Błogosław tych, którzy cierpią na duszy, aby mogły otrzymać pokój na duszy. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Thank you, choir.
Dziękuję chórowi za ich niesamowitą muzykę i za to, że dzieliliście się swoimi świadectwami poprzez piosenkę. A teraz będziemy mieć przyjemność wysłuchania siostry Joy D. Jones, która służy jako generalna prezydent organizacji podstawowej. kapłani wystąpi siostra Michelle Craig, pierwsza doradczyni w Generalnym Prezydium Organizacji Młodych Kobiet, oraz siostra Christina B. Franco, druga doradczyni w Generalnym Prezydium Organizacji Podstawowej.
On this historic night, I express my love and appreciation to each of you, my dear sisters. Whatever our age, location, or circumstance, we gather tonight in unity, in strength, in purpose, and in testimony that we are loved and led by our Heavenly Father, our Savior, Jesus Christ, and our living prophet, President Russell M. Nelson. As a young couple, my husband and I were called by our bishop to visit and minister to a family.
Skupa, by składać wizyty i świadczyć posługę pewnej rodzinie, która nie chodziła do kościoła od wielu lat. Z chęcią przyjęliśmy to powołanie i udaliśmy się do nich domu kilka dni później. Od razu przekonaliśmy się, że nie życzyli sobie gości z kościoła. Zatem następnym razem odwiedziliśmy ich z talerzem ciasteczek, pewni, że płatki czekolady w ciastkach zmiękczą ich serca. Nie zmiękczyły. Rozmawiając z nami przez siatkę na owady, ci ludzie dali nam jednoznacznie do zrozumienia, że nie jesteśmy mile widziani. Jednak w drodze do domu utwierdziliśmy się w przekonaniu, że osiągnęlibyśmy nasz cel, gdybyśmy przynieśli im słodkie ciasteczka z różowych płatków śniadaniowych. Nasz brak duchowej wizji przyniósł nam wiele zawodu przy kolejnych nieudanych próbach. Odtrącenie nigdy nie jest przyjemne. Po jakimś czasie zaczęliśmy zadawać pytanie, dlaczego to robimy? Jaki jest nasz cel? Starszy Carl Cook zauważył, służba w kościele może stanowić wyzwanie, jeżeli zostajemy poproszeni o coś, czego się boimy, jeśli nas znuży lub jeśli zostaniemy powołani do zrobienia czegoś, czego początkowo nie lubimy. Przekonaliśmy się, że starszy Cook mówił prawdę. Gdy postanowiliśmy poszukać przewodnictwa u kogoś, kto miał szerszy ogląd sprawy niż my. Zatem po wielu szczerych modlitwach i studiowaniu otrzymaliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego mamy służyć. Doznaliśmy przemiany naszego zrozumienia, przemiany serca, właściwie doznaliśmy objawienia. Gdy szukaliśmy wskazówek w Pismach Świętych, Pan nauczył nas, w jaki sposób służbę dla innych uczynić prostszą i bardziej wartościową. Oto werset, który odmienił nasze serca i nasze nastawienie. Kochać będziesz Pana, Twego Boga, całym swoim sercem, z całej mocy, umysłu i siły i służyć Mu będziesz w imię Jezusa Chrystusa. Chociaż znaliśmy ten werset bardzo dobrze, przemówił on do nas w nowy i ważny sposób. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że szczerze staraliśmy się służyć tej rodzinie i biskupowi, ale musieliśmy zapytać samych siebie, czy naprawdę służymy z miłości do Pana. Król Benjamin wyraźnie opisał tę różnicę. Oto opowiedziałem wam, że spędziłem życie na służbie dla was i nie przechwalam się tym, gdyż czyniąc to, służyłem Bogu. Zatem komu król Benjamin tak naprawdę służył? Ojcu Niebieskiemu i Zbawicielowi. Kiedy wiemy komu i dlaczego służymy, służąc bliźnim, lepiej rozumiemy, że najwyższą manifestacją miłości jest oddanie Bogu. Gdy zmienił się nasz cel, zmienił się też nasze modlitwy. Zaczęliśmy wyczekiwać wizyt u tej rodziny, bo powodowała nami miłość do Pana. Robiliśmy to dla Niego. Pan sprawił, że nasza służba przestała być uciążliwa. Po wielu miesiącach wystawania na progu zaczęliśmy wchodzić do środka ich domu. W końcu doszło do tego, że spotykaliśmy się regularnie, by wspólnie się modlić i rozmawiać o Ewangelii. Nawiązała się między nami długoletnia przyjaźń. Oddawaliśmy cześć Panu i okazywaliśmy Mu miłość. Poprzez miłość okazywano Jego dzieciom. Czy możecie sobie przypomnieć sytuację, w której z miłością wychodziliście naprzeciw czyimś potrzebom i czuliście, że wasze starania są niezauważalne, niedoceniane czy nawet odrzucane? Czy w owych chwilach nie myśleliście sobie, że wasza służba nie ma sensu? Jeśli tak było, niech słowa króla Beniamina usuną wasze zwątpienie, a może nawet urazę. Służcie swemu Bogu. Poprzez służbę możemy budować doskonalszą relację z naszym Ojcem Niebieskim, a nie rozgoryczenie. Nasza miłość dla Niego i nasze oddanie Jemu poprzedzą naszą potrzebę bycia zauważonym czy docenionym. Jego miłość popłynie do nas i przez nas. Czasem zaczynamy służyć z poczucia obowiązku lub konieczności, ale nawet tego typu służba może pozwolić nam sięgnąć do naszych głębszych zasobów, prowadząc do służby drogą jeszcze doskonalszą. Nawiązał do tego prezydent Nelson, zachęcając do nowszego, świętszego podejścia do troski o bliźnich i do posługi. Gdy skupimy się na wszystkim, co zrobił dla nas Bóg, nasza służba będzie wypływać z wdzięczności. Gdy będziemy mniej martwić się o to, co sami mamy z naszej służby, zdamy sobie sprawę, że głównym jej celem jest umieścić Boga na pierwszym miejscu. Prezydent M. Russell Ballard nauczał: jedynie gdy całym sercem, duszą i umysłem kochamy Boga i Chrystusa, możemy dzielić się tą miłością z bliźnimi poprzez akty dobroci i służby. Ta boska mądrość zawarta jest także w pierwszym z 10 przykazań. Jam jest Pan, Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To, że jest ono na pierwszym miejscu, uświadamia nam, że jeśli umiejscowimy Boga na pierwszym miejscu, wszystko inne także znajdzie swoje miejsce. Również nasza służba względem ludzi. Kiedy to On będzie nadawał kierunek naszemu życiu, bo świadomie się na to zgodzimy, wtedy będzie mógł błogosławić nasze działania dla dobra nas i innych osób. Pan powiedział: radź mi się w każdej myśli. I każdego tygodnia zawieramy przymierze, że będziemy właśnie to robić, zawsze o nim pamiętać. Czy takie skupienie na Bogu dotyczy wszystkiego, co robimy? Czy wykonywanie nawet prozaicznych czynności może stać się okazją do zademonstrowania Mu naszej miłości i oddania? Wierzę, że może i że tak się stanie. Możemy sprawić, że każda czynność z naszej listy zadań do wykonania będzie sposobnością, by Go wychwalać. Czy możemy w każdym zadaniu dostrzec przywilej i okazję, by Mu służyć, nawet gdy gonią nas terminy, obowiązki i brudne pieluchy? Jak powiedział Amon: wiem, że jestem niczym co do mojej siły. Jestem słaby, nie będę się więc chwalił, lecz będę chwalił mego Boga, bo Jego mocą mogę dokonać wszystkiego. Gdy służba Bogu staje się naszym głównym życiowym priorytetem, zatracamy siebie i ostatecznie znajdujemy siebie. Zbawiciel nauczał nas tej zasady prosto i bezpośrednio. Tak wasze światło niech świeci przed tymi ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i oddawali chwałę waszemu Ojcu, który jest w niebie. Pozwólcie, że podzielę się z wami mądrością zapisaną na murze pewnego sierocińca w Kalkucie w Indiach. Brzmi ona tak: jeśli będziesz uprzejmy, ludzie mogą oskarżyć cię o egoistyczne, okrutne pobudki. Bez względu na to, bądź uprzejmy. Ktoś w ciągu jednej nocy może zburzyć budowlę, którą wznosiłeś latami. Bez względu na to, buduj. Dobro, które wyświadczysz dzisiaj, może zostać zapomniane już jutro. Bez względu na to, bądź dobry. Daj światu to, co najlepsze, choć to zawsze może być za mało. Bez względu na to, dawaj światu to, co najlepsze. Na samym końcu i tak okaże się, że zrobiłeś te rzeczy dla Boga. Siostry, to, co robimy, zawsze robimy dla Pana. Prezydent James Faust powiedział: jakie jest największe pragnienie świata? Czyż największym pragnieniem na całym świecie nie jest osobista, żywa, codzienna, nieprzerwana relacja ze Zbawicielem? Ona może objawić nam boskość w nas samych. Nic nie prowadzi większych zmian w naszym życiu, niż gdy poznamy i zrozumiemy nasz boski związek z Bogiem. Podobnie Alma wyjaśnił swemu synowi: cokolwiek czynisz i gdziekolwiek się udajesz, niech będzie to w Panu. Niech wszystkie Twoje myśli kierują się ku Panu, a serce Twe zawsze Go miłuje. Niech zawsze serce Go miłuje. Z kolei prezydent Russell Nelson nauczał nas w taki sposób. Kiedy rozumiemy Jego dobrowolne zadośćuczynienie, żadne poczucie poświęcenia z naszej strony nie może przewyższyć poczucia głębokiej wdzięczności za przywilej służenia Mu. Siostry, świadczę, że kiedy Jezus Chrystus przez moc swego zadośćuczynienia działa na nas i w nas, zaczyna On działać także przez nas, błogosławiąc innych. Służymy bliźnim, ale robimy to przez miłość do Niego i chęć służenia Mu. Stajemy się kimś, kto, jak podają Pisma Święte, ubiega się o dobrobyt bliźniego, robiąc wszystko jedynie dla chwały Bożej. Być może nasz biskup wiedział, że to była lekcja, którą mój mąż i ja musieliśmy się przećwiczyć w trakcie naszych pierwszych ochoczych, choć niedoskonałych wysiłków, by posługiwać ukochanym synom i córkom Pana. Składam moje osobiste i pewne świadectwo dobroci i miłości, którą On nas obdarza, gdy staramy się służyć w Jego imieniu. W święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Kiedy byłam w szkole podstawowej, do domu wracałam utwardzoną drogą, która wiła się po zboczu wzgórza. Była jeszcze inna droga, nieutwardzona, zwana szlakiem dla chłopaków. Była to wydeptana ścieżka, która biegła pod górę przez wzgórze. Była krótsza, ale bardziej stroma. Jako dziewczynka wiedziałam, że mogłam pójść nawet tą drogą, którą chodzili chłopcy. Co ważniejsze, wiedziałam, że żyję w dniach ostatnich i że czekają mnie trudne czasy, rzeczy do zrobienia, tak jak pionierów. I chciałam być przygotowana. Więc raz na jakiś czas zostawałam z tyłu grupy przyjaciół, którzy szli utwardzoną drogą, zdejmowałam buty i na bosaka szłam szlakiem dla chłopaków. Chciałam zahartować stopy. Jako młoda dziewczynka myślałam, że to wystarczy, aby się przygotować. Teraz jestem mądrzejsza. Wiem jednak, że zamiast chodzić na bosaka po szlakach górskich, mogę przygotować się, by chodzić ścieżką przymierza, postępując według podszeptów Ducha Świętego. Bowiem Pan, poprzez swego proroka, wzywa każdego z nas, aby żyć i okazywać troskę we wspanialszy i świętszy sposób oraz żeby wejść na wyższy stopień. Te prorocze wezwania do działania połączone z wrodzonym poczuciem, że możemy zrobić coś więcej i starać się być i stać się kimś więcej, czasem wzbudza w nas, jak to starszy Neil A. Maxwell nazwał, boskie napomnienie. Boskie napomnienie ma miejsce, kiedy porównujemy to, kim jesteśmy, z tym, kim mamy moc, by się stać. Każdy z nas w szczerości serca czuje przepaść pomiędzy tym, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, a tym, gdzie chcemy być i kim chcemy się stać. Pragniemy zwiększyć osobiste możliwości działania. Towarzyszą nam te uczucia, ponieważ jesteśmy córkami i synami Boga, urodzonymi ze światłością Chrystusa, zamieszkującymi ten upadły świat. Te uczucia pochodzą od Boga i wytwarzają pilną potrzebę, by działać. Powinniśmy być przychylni uczuciu boskiego napomnienia, które wzywa nas na wyższe ścieżki, a jednocześnie rozpoznać i unikać podstępu szatana, który wzbudza w nas paraliżujące zniechęcenie. Szatan pragnie, by w miejsce cennych uczuć zagościł jego wpływ. Możemy wybrać, że będziemy podążać wyższymi ścieżkami, kierującymi nas ku Bogu i Jego obecności oraz Jego spokojowi i łasce, albo możemy słuchać szatana, który bombarduje nas przekazami, że nigdy nie będziemy dość bogaci, mądrzy, piękni i w ogóle wystarczająco dobrzy w czymkolwiek. Napomnienie może być boskie, albo niszczycielskie. Boskie napomnienie tym różni się od postępu szatana, że to pierwsze prowadzi nas do działania z wiarą. Boskie napomnienie ani nie stanowi zaproszenia do pozostania w strefie komfortu, ani nie prowadzi do rozpaczy. Nauczyłam się, że kiedy pogrążam się w myślach o tym, kim nie jestem, nie rozwijam się i jest mi o wiele trudniej odczuwać ducha i podążać za nim. Kiedy Józef Smith był młodym mężczyzną, zdawał sobie sprawę ze swoich niedociągnięć i martwił się o dobro swojej nieśmiertelnej duszy. Wyraził to tak. Byłem niezmiernie zasmucony, ponieważ byłem świadomy swej winy z powodu moich grzechów i zacząłem opłakiwać własne grzechy oraz grzechy świata. Doprowadziło to do poważnej refleksji i odczuwania wielkiego niepokoju. Czy to brzmi znajomo? Czy czujecie niepokój lub smutek z powodu swoich niedociągnięć? Józef coś z tym zrobił. Powiedział, często mówiłem do siebie, co robić? Józef działał z wiarą. Zwrócił się do Pism Świętych, przeczytał zaproszenie w liście Jakuba 1:5 i zwrócił się o pomoc do Boga. W wyniku otrzymanej wizji nastąpił początek przywrócenia. Jakże jestem wdzięczna za to, że Józef odczuwał boskie napomnienie w czasie niepokoju i zamieszania, co skłoniło go do działania z wiarą. W świecie często używa się niezadowolenie jako wymówki za egocentryzm, zamykanie się w sobie i skupianie na przeszłości oraz rozmyślanie o tym, kim ja jestem, kim ja nie jestem i czego ja chcę. Boskie napominanie motywuje nas, by wzorować się na Zbawicielu, który chodził, czyniąc dobro. Kiedy kroczymy ścieżką bycia uczniem, otrzymujemy duchowe ponaglenia, by pomagać bliźnim. Historia, którą usłyszałam wiele lat temu, pomogła mi zrozumieć, a potem działać w oparciu o podszepty Ducha Świętego. Siostra Bonnie Parkin, była generalna prezydent Stowarzyszenia Pomocy, powiedziała: Susan była wspaniałą krawcową. Prezydent Kimball mieszkał w jej okręgu. Pewnej niedzieli Susan zauważyła, że miała na sobie nowy garnitur. Jej ojciec niedawno kupił piękny, jedwabny materiał. Susan pomyślała, że świetnie nada się na krawat, który będzie pasował do nowego garnituru prezydenta Kimballa, tak więc w poniedziałek uszyła krawat. Ładnie go zapakowała i udała się do pobliskiego domu prezydenta Kimballa. Zmierzając ku drzwiom wejściowym, zatrzymała się i pomyślała: kim jestem, by wręczać prorokowi własnoręcznie uszyty krawat? I tak pewnie ma ich dużo. Doszła do wniosku, że popełniła błąd i zawróciła, by odejść. A wtedy siostra Kimball otworzyła drzwi wejściowe i powiedziała: o, Susan! Z zażenowaniem Susan powiedziała: zauważyłam, że prezydent Kimball miał na sobie nowy garnitur. Tata kupił mi jedwab z Nowego Jorku, więc uszyłam krawat. Zanim Susan mogła jeszcze coś odpowiedzieć, siostra Kimball przerwała jej, chwyciła za ramiona i powiedziała: Susan, nigdy nie ignoruj życzliwych myśli. Uwielbiam te słowa. Nigdy nie ignoruj życzliwych myśli. Czasami, kiedy mam uczucie, żeby zrobić coś dla kogoś, zastanawiam się, czy to był potrzeb, czy tylko moje własne myśli. Pamiętam wtedy słowa: ale to, co pochodzi od Boga, skłania i przekonuje do ciągłego czynienia dobra. Wszystko więc, co skłania i przekonuje do czynienia dobra, do miłowania Boga i służenia Mu, jest przez Boga natchnione. Czy to są wyraźne podszepty, czy tylko chęć niesienia pomocy, dobre uczynki nigdy nie pójdą na marne, gdyż miłość ta nigdy nie ustaje i nigdy nie dochodzi do złych reakcji. Często zdarza się, że czas jest niestosowny, a rzadko znamy wpływ naszych dobrych aktów służby. A jednak czasem przyznamy, że byliśmy narzędziami w rękach Boga i będziemy wdzięczni za wiedzę, iż odczuliśmy Ducha Świętego, co jest wyrazem Bożej akceptacji. Siostry, i wy i ja błagajmy, aby Duch Święty wskazał nam wszystko, co mamy czynić. Nawet kiedy lista rzeczy do zrobienia jest pełna, pod wpływem natchnienia możemy zostawić naczynia w zlewie lub skrzynkę odbiorczą pełną pilnych zadań, by poczytać dziecku, odwiedzić przyjaciółkę, popilnować dzieci sąsiadki lub służyć w świątyni. Nie zrozumcie mnie źle. Jestem zwolenniczką list i uwielbiam zaznaczać, co zrobiłam. ale odczujemy spokój, wiedząc, że bycie dla kogoś nie zawsze jest równoznaczne ze zrobieniem czegoś więcej. Reakcja na napomnienia poprzez decyzję, by podążać za podszeptami, zmieniła to, co myślę o chwili dla siebie i postrzegam ludzi nie tylko jako przeszkody, ale jako cel mojego życia. Boskie napomnienie prowadzi do pokory, a nie do użalania się nad sobą czy zniechęcenia, które wynikają z porównania, którym zawsze wypadamy niekorzystnie. Kobiety dotrzymujące przymierze różnią się od siebie, tak jak ich rodziny, doświadczenia życiowe i okoliczności. Oczywiste jest, że nikt z nas nie osiągnie pełni boskiego potencjału i jest wiele prawdy w tym, że w pojedynkę nie starczy nam sił. Ale dobrą nowiną Ewangelii jest to, że dzięki łasce Boga starczy nam sił. Z pomocą Chrystusa możemy wszystkiego dokonać. W Pismach Świętych jest obietnica, że znajdziemy łaskę ku pomocy w stosownej porze. Zaskakującą prawdą jest to, że nasze słabości mogą być błogosławieństwem, kiedy skłaniają nas do zwrócenia się ku Chrystusowi. Napomnienie staje się boskie, kiedy z pokorą zwracamy się do Jezusa Chrystusa z tym, czego pragniemy, a nie kiedy wycofujemy się, zamykając się w sobie. Tak naprawdę cuda Jezusa zaczynały się od rozpoznania chęci, potrzeb, porażek czy wad. Czy pamiętacie historię o bochenkach i rybach? Każdy z autorów Ewangelii opisał, jak Jezus w cudowny sposób nakarmił tysiące zdążających za Nim ludzi. A jednak zaczęło się od tego, że gdy uczniowie zauważyli ich brak, zdali sobie sprawę, że mają zaledwie 5 bochenków jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Uczniowie mieli rację. Nie mieli wystarczająco pożywienia, ale dali co mieli Jezusowi, a On dokonał cudu. Czy kiedykolwiek czuliście, że wasze talenty i zdolności były zbyt małe do wykonania zadania? Ja czułam. I wy, i ja możemy dać to, co mamy Chrystusowi, a On pomnoży podejmowane przez nas wysiłki. To, co macie do zaofiarowania, jest więcej niż wystarczające, nawet w połączeniu z waszymi ludzkimi słabościami, jeśli będziecie polegać na łasce Boga. Prawda jest taka, że każdy z nas jest oddalony o jedno pokolenie od Boga, gdyż jesteśmy Jego dziećmi. I tak jak od zarania dziejów miało to miejsce w przypadku zarówno proroków, jak i zwykłych mężczyzn i kobiet, tak samo Ojciec Niebieski chce odmienić i nas. C.S. Lewis wyjaśnił tę moc odmiany następująco. Wyobraź sobie siebie jako żywy dom. Bóg przychodzi, aby go przebudować. Z początku może rozumiesz, co on robi. Naprawia rynny, zateka szpary w dachu i tak dalej. Wiedziałeś, że wszystko to było potrzebne, więc nie jesteś zaskoczony. Aż tu nagle zaczyna wyczyniać z domem rzeczy bardzo bolesne i z pozoru bezsensowne. Widzisz, że buduje zupełnie inny dom, niż sobie wyobrażałeś. Myślałeś, że jesteś przebudowany na przyjemną chatkę. A on buduje pałac. Zamierza sam się tam wprowadzić i zamieszkać. Dzięki zadośćczyniącej ofierze Zbawiciela możemy sprostać zadaniom, które nas czekają. Prorocy nauczali nas, że kiedy wspinamy się po ścieżce bycia uczniem, możemy być uświęceni dzięki łasce Chrystusa. Boskie napomnienie może skłonić nas do działania z wiarą, odpowiedzi na zaproszenie Zbawiciela, by czynić dobro i do oddania Mu w pokorze naszego życia. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Po ostatniej konferencji generalnej wiele osób podeszło do mnie i zapytało, czy te krzesła są wygodne? Za każdym razem odpowiadałam tak samo. Są bardzo wygodne, jeśli nie musisz przemawiać. Mam rację? Moje krzesło nie było zbyt wygodne w trakcie tej konferencji, ale jestem naprawdę wdzięczna za błogosławieństwo i zaszczyt przemawiania do was tego wieczoru. Czasami, kiedy służymy, siadamy na różnych miejscach. Niektóre są wygodne, inne nie. Ale obiecaliśmy naszemu Ojcu Niebieskiemu, że będziemy służyć Jemu i bliźnim z miłością i zawsze wypełniać Jego wolę. Kilka lat temu młodzież kościoła dowiedziała się, że kiedy zaczyna służbę dla Pana, rozpoczyna najwspanialszą podróż. Pomaga Panu przyspieszyć Jego pracę i jest to wielkie, radosne i zdumiewające doświadczenie. Jest to podróż dostępna dla każdego, w każdym wieku. Jest to podróż odbywająca się dokładnie tą drogą, którą nasz ukochany prorok nazywał drogą przymierza. Niestety żyjemy w samolubnym świecie, w którym ludzie ciągle pytają, co będę z tego miał, zamiast komu mogę dziś pomóc lub w jaki sposób mogę lepiej służyć Panu w moim powołaniu, albo czy daję z siebie wszystko w służbie Panu. Świetnym przykładem bezinteresownej służby w moim życiu jest siostra Victoria Antonietti. Victoria była nauczycielką w organizacji podstawowej w mojej gminie w Argentynie, kiedy byłam mała. Na każde zajęcie organizacji podstawowej, odbywające się we wtorkowe popołudnie, przynosiła ze sobą ciasto czekoladowe. Wszyscy uwielbiali to ciasto, z wyjątkiem mnie. Nie znosiłam ciasta czekoladowego. I pomimo tego, że zawsze chciała poczęstować mnie kawałkiem, ja odmawiałam. Pewnego dnia, kiedy rozdała już wszystkim dzieciom ciasto, zapytałam, czemu nie przyniesiesz ciasta o innym smaku, pomarańczowego czy waniliowego? Wiem. Zaśmiała się lekko i zapytała, a czemu ty nie spróbujesz mojego kawałka? Do ciasta dodałam specjalny składnik i obiecuję, że jeśli go spróbujesz, na pewno ci będzie smakował. Rozejrzałam się i ku mojemu zdumieniu wszystkim zdawało się smakować. Zgodziłam się spróbować. Wiecie, co się wtedy stało? Zasmakowało mi. To był pierwszy raz, kiedy smakowało mi ciasto czekoladowe. Dopiero wiele lat później odkryłam, czym był tajemniczy składnik w cieście czekoladowym siostry Antonietti. Każdego tygodnia odwiedzałam wraz z dziećmi moją matkę. W trakcie jednej z wizyt wraz z mamą delektowałyśmy się ciastem czekoladowym i powiedziałam jej, dlaczego w ogóle zaczęło mi smakować. Wtedy opowiedziała mi dalszą część tej historii. Wiesz, Chris, powiedziała, Victoria i jej rodzina nie byli bogaci i co tydzień musiała zdecydować, czy kupi bilet na autobus, aby pojechać z czwórką dzieci na swoimi dziećmi na zajęcia organizacji podstawowej, czy też składniki na ciasto czekoladowe dla wszystkich dzieci w organizacji podstawowej w klasie. Ciasto było zawsze ważniejsze niż bilet. Tak więc ona i jej dzieci szły ponad 3 kilometry w jedną stronę, bez względu na pogodę. Tego dnia jeszcze bardziej doceniłam jej ciasto. A co ważniejsze, dowiedziałam się, że tajemniczym składnikiem była miłość, jaką Victoria miała do tych, którym służyła, i bezinteresowne poświęcenie dla nas. Myśl o cieście Victorii pomaga mi pamiętać o ponadczasowej lekcji o bezinteresownym poświęceniu, którą Zbawiciel przekazał swoim uczniom, kiedy zbliżał się do skarbnicy w świątyni. Znacie tę historię. Starszy James i Talmage nauczał, że było tam 13 skrzyn, do których ludzie wrzucali swoje datki przeznaczone na różne cele, zapisane na skrzyniach. Jezus patrzył na kolejki darczyńców składające się z różnych ludzi. Niektórzy składali swe dary ze szczerym zamiarem, a inni wrzucali wielkie ilości srebra i złota, mając nadzieję, że zostaną zauważeni i wychwaleni za swoje datki. Pośród nich była uboga wdowa, która wrzuciła do jednej ze skrzyń dwie małe brązowe monety. Jej datek stanowił mniej niż grosz w dzisiejszym świecie. Pan przywołał swoich uczniów i skierował ich uwagę na kobietę dotkniętą ubóstwem, i jej czyn, po czym powiedział: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Wdowa nie zdawała się cieszyć wysoką pozycją w ówczesnym społeczeństwie. Cieszyła się jednak czymś ważniejszym. Jej intencje były czyste i oddała wszystko, co miała. Prawdopodobnie oddała mniej niż inni, ciszej niż inni i w inny sposób. W oczach niektórych to, co ofiarowała, było nieznaczące, ale w oczach Zbawiciela, który rozpoznaje myśli i intencje serca, oddała wszystko, co miała. Siostry, czy oddajemy Panu wszystko bez ograniczeń? Czy poświęcamy swój czas i talenty, aby dorastające w pokolenie mogło uczyć się kochać Pana i przestrzegać Jego przykazań? Czy pełnimy posługę względem osób dookoła nas i tych, o których mamy się troszczyć z pilnością, poświęcając czas i energię, która mogłaby być spożytkowana w inny sposób? Czy żyjemy zgodnie z dwoma wielkimi przykazaniami, aby kochać Boga i kochać Jego dzieci? Często ta miłość przybiera postać służby. Prezydent Dalnych Oaks nauczał: Zbawiciel oddał się całkowicie w akcie bezinteresownej służby. Nauczył nas, że mamy go naśladować, wypierając się swoich egoistycznych zachcianek, aby służyć innym. Mówił dalej: dobrze znanym przykładem zatracenia się w służbie innym jest poświęcenie rodziców dla dzieci. Matki cierpią ból oraz tracą osobiste cele i wygody, by urodzić i wychować każde z dzieci. Ojcowie dostosowują swoje życie i priorytety, by utrzymać rodzinę. Cieszą nas również ci, którzy troszczą się o niepełnosprawnych członków rodziny i starszych rodziców. Nikt tu nie pyta, co ja z tego będę miał. Wszystkie te rzeczy wymagają odłożenia na bok osobistej wygody dla bezinteresownej służby. I wszystko to pokazuje wieczną zasadę, że jesteśmy szczęśliwsi i bardziej spełnieni, kiedy działamy i służymy po to, by dawać, a nie po to, by dostawać. Nasz Zbawiciel naucza nas, abyśmy Go naśladowali i dokonywali poświęceń koniecznych, by zatracić się w interesownej służbie innym. Prezydent Thomas S. Monson nauczał podobnej zasady. Być może, kiedy staniemy twarzą w twarz z naszym Stwórcą, nie usłyszymy pytania, w ilu powołaniach służyłeś, a raczej, ilu osobom pomogłeś. W istocie nie można kochać Pana, jeśli nie służy się Mu, służąc Jego ludowi. Innymi słowy, siostry, nie ma znaczenia, czy siedzicie na wygodnych fotelach, czy staracie się wysiedzieć całe spotkanie na starym, składanym krześle w ostatnim rzędzie. Nie będzie to miało znaczenia, jeśli trzeba wyjść na korytarz, żeby uspokoić płaczące dziecko. Liczy się zatem to, czy przyszliśmy z pragnieniem służby, czy zauważyliśmy tych, względem których pełnimy posługę, i radośnie ich powitaliśmy, czy przedstawiliśmy się tym, obok których siedzimy w rzędzie składanych krzeseł, wyciągając przyjacielską dłoń, nawet jeśli nie jesteśmy wyznaczeni, by pełnić względem nich posługę. I to na pewno będzie miało znaczenie, jeśli do wszystkiego, co robimy, dodamy tajemniczy składnik służby połączonej z miłością i poświęceniem. Zrozumiałam, że nie musimy robić ciasta czekoladowego, aby być oddaną czy odnoszącą sukces nauczycielką w organizacji podstawowej, bo nie chodzi o ciasto. Chodzi o miłość, która stoi za działaniem. Świadczę, że miłość jest uświęcona przez poświęcenie. Poświęcenie nauczyciela i jeszcze bardziej przez ostateczną i wieczną ofiarę Syna Bożego. Świadczę, że On żyje. Kocham Go i pragnę samolubne pragnienia zastąpić miłością i posługą na Jego sposób. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękuję, drogie siostry. Teraz kongregacja dołączy do chóru, śpiewając hymn Radujmy się. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchania Henry'ego Eyringa, drugiego radcy w pierwszym prezydium. Po nim wystąpi Dallin Oaks, który służy jako pierwszy radca w pierwszym prezydium.
Moje kochane siostry, wspaniale jest z wami się spotkać. To jest ekscytujący okres w Kościele Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich. Pan, tak jak obiecał, wylewa wiedzę na swój Kościół. Pamiętajcie, kiedy mówił, jak długo mogą płynąć płynące wody pozostać nieczyste. Jak potęga powstrzyma niebiosa. Człowiek wyciąga swoje herlawe ramię. Nie może powstrzymać rzeki Mizuri. jej wyznaczonej trasie lub zawrócić ją wstecz. Tak samo nic nie powstrzyma Wszechmogącego do wylania wiedzy z nieba na głowy świętych w dniach ostatnich. Obecnie proces dzielenia się przez Pana wiedzą przejawia się intensywniej niż dotąd poprzez wylewanie jej na głowy i do serc Jego ludu. Sprawił, że pierwszoplanowa rola, jaką córki Jego Ojca Niebieskiego odgrywają w tej cudownej intensyfikacji, stała się jasna. Jednym z powodów tego cudu jest to, że kieruje on swoim prorokiem, by ten przekładał większą wagę do nauczania Ewangelii w domu i narodzie. Możecie zapytać, jak się to ma do faktu, że wierne siostry stają się główną siłą, która pomoże Panu wylać wiedzę na Jego świętych. Pan udziela odpowiedzi w dokumencie Rodzina, proklamacja dla świata. Pamiętacie te słowa, lecz mogą nabrać nowego znaczenia i stać się przepowiedzianymi przez Pana ekscytującymi zmianami. W proklamacji następnymi słowy powierza on siostrom zadanie stania się głównymi nauczycielkami Ewangelii w rodzinie. Głównym obowiązkiem matek jest dbałość o duchowy i fizyczny rozwój dzieci. Do tej dbałości zalicza się karmienie prawdą Ewangelii i wiedzą. W proklamacji czytamy dalej. Ojcowie i matki są zobowiązani pomagać sobie nawzajem, jako równi partnerzy. Są równymi sobie partnerami o równym potencjale do duchowego wzrostu i nabywania wiedzy. I w ten sposób są zjednoczeni, pomagając sobie nawzajem. Są sobie równi pod względem boskiego przeznaczenia do wspólnego wywyższenia. W istocie nie mogą zostać wywyższeni osobno. Dlaczego więc głównym obowiązkiem córek Boga, pozostających w zjednoczonym i równym związku, jest karmienie najbardziej odżywczym pokarmem, który wszyscy muszą otrzymać, wiedzą o sprawie pochodzącej z niebios? Według mnie jest to sposób działania Pana od momentu stworzenia na ten świecie rodziny. Na przykład to Ewa pierwsza otrzymała wiedzę, że Adam musi skosztować owocu z drzewa poznania, aby mogli przestrzegać wszystkich przykazań Boga i stworzyć rodzinę. Nie wiem, dlaczego najpierw powierzono ją Ewie, ale Adam i Ewa byli doskonale zjednoczeni, kiedy ta wiedza została przelana na Adama. Innym przykładem tego, jak Pan korzysta z opiekuńczego daru kobiet, jest to, jak wzmocnił on synów Haramana. Ściska mi gardło, kiedy czytam tę historię i przypominam sobie ciche słowo mojej matki, która dodawała mi otuchy, kiedy miałem pójść do wojska. Helaman napisał: matki nauczyły ich, że jeśli będą ufać Bogu, Bóg ich ocali. I powtórzyli mi słowa swoich matek, mówiąc: wierzymy, że nasze matki wiedziały o prawdzie tego, co mówiły. Nie znam wszystkich powodów, dla których Pan powierzył wiernym siostrom najwyższą odpowiedzialność za wychowanie w rodzinie. Wierzę, że ma to związek z ich zdolnością do kochania. Potrzebny jest ogrom miłości, by odczuwać potrzeby innych bardziej niż własne. To jest czysta miłość Chrystusa do osoby, którą się wychowuje. Takie uczucie prawdziwej miłości wynika z faktu, że osobę wybraną na wychowawcę przygotowało zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Za natchnienie uważam realizowane przez moją matkę motto Stowarzyszenia Pomocy. Miłość nigdy nie ustaje. Jako córki Boga macie wrodzoną i wspaniałą umiejętność odczuwania potrzeb innych i kochania, co czyni was bardziej wyczulonymi na potrzeby ducha. Duch może więc podszeptywać wam, co powinniście myśleć, co powinniście mówić i czynić, by troszczyć się o osoby i aby Pan mógł wylać na nie wiedzę, prawdę i odwagę. Siostry, które znajdujecie się w zasięgu mojego głosu, każda z was znajduje się w innym miejscu w waszej wędrówce przez życie. Niektóre z was, jako młode dziewczęta, uczestniczą po raz pierwszy w generalnej sesji kobiet. Niektóre są młodymi kobietami, które przygotowują się do bycia wychowawczyniami, jakim chce widzieć je Bóg. Niektóre z was niedawno wyszły za mąż. Inne jeszcze są młodymi matkami. Niektóre są matkami nastolatków, a dzieci innych służą na misji. Niektóre z was mają dzieci, w których wiara osłabła i są daleko od domu. Niektóre żyją samotnie, bez oddanego wierze towarzysza. Niektóre są już babciami. Jednak bez względu na to, na okoliczności, w jakich się znajdujecie, jesteście częścią, główną częścią rodziny Boga i swojej własnej rodziny, czy to w przyszłości, czy na tym świecie, czy też w świecie duchów. Powierzonym wam przez Boga zadaniem jest troszczenie się o tak wielu członków Jego i waszej rodziny, jak tylko możecie, dzięki waszej miłości i wierze w Jezusa Chrystusa. W praktyce waszym wyzwaniem jest dowiedzieć się, kogo i jak powinniście się zatroszczyć. Potrzebujecie pomocy Pana. On zna serca innych i wie, kiedy oni są gotowi na przyjęcie waszej troski. Wasza modlitwa z wiarą będzie kluczem do sukcesu. Możecie polegać na jej przewodnictwie. Dodaje on nam otuchy następującymi słowami. Proś Ojca w imię moje, w wierze, ufając, że otrzymasz, a będziesz miał Ducha Świętego, co objawia dzieciom ludzkim wszystkie rzeczy, które są stosowne. Wraz z modlitwą, poważnie studiowanie Pism Świętych będzie częścią waszej rosnącej mocy do okazywania troski. Oto obietnica. A nie troszczcie się na zapas, co powiecie, ale zachowujcie w swoich umysłach stale słowa żywota, a będzie wam dane w tejże godzinie ta część, co będzie przydzielona każdemu. Będziecie poświęcać więcej czasu na modlitwę, rozważanie i rozmyślanie o sprawach duchowych. Wylana zostanie na was wiedza o prawdzie i będziecie wzrastać w mocy okazywania troski w waszej rodzinie. Będą chwile, kiedy będzie się wam wydawało, że wasz postęp w procesie uczenia się, jak lepiej okazywać troskę, jest powolny. Wytrwanie będzie wymagało wiery. Pan przekazuje wam następującą zachętę. Przeto nie bądźcie znużeni, czynieniem dobra, bowiem kładziecie podwaliny wielkiego dzieła i z małych rzeczy wynika to, co jest wielkie. Oto Pan wymaga serca i ochotnego umysłu, a ochotni i posłuszni spożywać będą dobra ziemi Syjonu w tych dniach ostatnich. Wasza obecność dzisiejszego wieczora jest dowodem na to, że chcecie przyjąć zaproszenie Pana, by okazywać troskę. Jest ono skierowane nawet do najmłodszych tutaj obecnych. Możecie się dowiedzieć, kim w waszej rodzinie się opiekować. Jeśli będziecie modlić się z prawdziwym zamiarem, przyjdzie wam na myśl imię lub ujrzycie twarz danej osoby. Jeśli będziecie się modlić, aby dowiedzieć się, co zrobić, czy powiedzieć, poczujecie odpowiedź za każdym razem. Kiedy będziecie posłuszne, wasza moc do otaczania opieką będzie wzrastać. Będziecie przygotować się na dzień, kiedy będziecie wychować własne dzieci. Matki nastolatków będą modlić się, aby wiedzieć, jak wychowywać swego syna czy córka. Możecie się modlić, aby dowiedzieć się, kto może mieć duchowy wpływ na potrzeby waszego dziecka i kogo on zaakceptuje. Bóg słyszy i odpowiada na szczere modlitwy zatroskanych matek i zsyła pomoc. Obecnie Dzisiaj babcie mogą również odczuwać smutek z powodu napięć i trudności, jakich doświadczają ich dzieci i wnuki. Możecie czerpać odwagę oraz odnaleźć wskazówki płynące z Pism Świętych. Od czasów Ewy i Adama, po czasy Ojca Izraela, w każdej historii, w każdej rodziny w Księdze Mormona. Przyplata się jedna niezmienna nauka. Nigdy nie przestawajcie ich kochać. Mamy budujący przykład Zbawiciela, który troszczy się o zbuntowane duchowe dzieci swego Ojca Niebieskiego. Nawet gdy oni lub my sprawiamy ból, ręka Zbawiciela pozostaje nadal wyciągnięta. W Księdze Trzeciego Nefiego mówi on o swych duchowych siostrach i braciach, których starał się bezowocnie wychowywać. Mieszkańcy domu Izraela, ileż to razy przygarniałem was, jak kokosz przygarnia pod skrzydła swe pisklęta, i opiekowałem się wami. Dla sióstr na każdym etapie życiowej podróży, w każdej sytuacji rodzinnej i każdego kręgu kulturowego, Zbawiciel jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób mogą odgrywać znaczącą rolę w jego zamiarze, by bardziej skupiać się na nauce Ewangelii w domu. Wniesiecie swoje wrodzone uczucie prawdziwej miłości, by dokonywać zmian w zajęciach i zwyczajach waszej rodziny. Kiedy będziecie modlić się razem z członkami waszych rodzin, poczujecie miłość waszą i miłość Zbawiciela dla nich. Kiedy będziecie o nią zabiegać, stanie się ona dla was coraz większym duchowym darem. Członkowie waszych rodzin poczują, jak będziecie się modlić z większą wiarą. Kiedy rodzina zbierze się, by czytać Pismo Święte, już będziecie je znać i rozważycie je wcześniej w modlitwie. Będziecie mogły znaleźć chwilę na modlitwę o ducha. Kiedy nadejdzie wasza kolej na czytanie, członkowie rodziny poczują waszą miłość do Boga i do Jego Słowa. Takie samo wylewanie wiedzy może mieć miejsce przy każdej okazji, kiedy zbiera się rodzina, jeśli będziecie się o to modlić. Może wymagać to wysiłku i poświęcenia. Pamiętam lekcję, którego nauczała mnie moja matka, kiedy byłem mały. Ona miała czas, żeby to zrobić. Do dzisiaj błogosławi mnie miłością tego wiernego człowieka. Każda z was znajdzie w przyrzuconym kościele sposób, by pomóc wylewać prawdę na swoje rodziny. Każda z was będzie się modlić, studiować i rozważać, aby dowiedzieć się, w jaki unikalny wkład możecie wnieść. Wiem jednak, że każda z was równo obarczona jarzmem wraz z swoimi synami Boga odegra znaczną rolę w codziennym uczeniu Ewangelii i przygotuje rodzinę na przyjście Jezusa Chrystusa. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Moje drogie siostry, jak wspaniale jest mieć podczas konferencji generalnej tę nową sesję dla kobiet w Kościoła w wieku powyżej 8 lat. Wysłuchaliśmy natchnionego przesłania prezydenta Eyringa. Uwielbiamy pracować pod kierownictwem prezydenta Russella Nelsona i z niecierpliwością oczekujemy jego proroczego przemówienia. Dzieci są naszym najcenniejszym darem od Boga. To nasz wieczny przyrost. Żyjemy jednak w czasach, w których wiele kobiet nie chce mieć nic wspólnego z rodzeniem i wychowywaniem dzieci. Wielu młodych dorosłych odkłada małżeństwo do chwili, kiedy zaspokojone zostaną doczesne potrzeby. Średnia wieku członków naszego kościoła, którzy wstępują w związki małżeńskie, podwyższyła się o 2 lata, a liczba przychodzących na świat dzieci wśród członków kościoła spada. Stany Zjednoczone i niektóre inne kraje czeka przyszłość, w której dorośnie zbyt mała liczba dzieci, by utrzymać odchodzących na emeryturę dorosłych. Ponad 40% urodzonych w Stanach Zjednoczonych dzieci przychodzi na świat w nieformalnych związkach. Te dzieci pozbawione są ochrony. Wszystkie te trendy przeciwdziałają boskiemu planowi zbawienia naszego Ojca. Kobiety święte w dniach ostatnich rozumieją, że bycie matką jest ich najwyższym priorytetem i największą radością. Prezydent Gordon Hinckley powiedział, większość kobiet znajduje najwięcej spełnienia i szczęścia w domu i rodzinie. Bóg zasiał w kobiecie ziarno boskości, które wyraża się w jej cichej sile, w subtelności, pokoju, dobroci, cnocie, prawdzie i miłości. A wszystkie te cudowne cechy znajdują swoje pełne zastosowanie i spełnienie w macierzyństwie. Następnie powiedział, najwspanialszą pracą, jaką kiedykolwiek wykona kobieta, będzie dbanie o rozwój, nauczanie, podnoszenie na duchu i wychowywanie swoich dzieci w prawości i prawdzie. Nie ma żadnej innej rzeczy, która się z tym równa, niezależnie od tego, co kobieta robi. Matki, ukochane siostry, kochamy was za to, kim jesteście i za to, co robicie dla nas wszystkich. W 2015 roku w ważnym przemówieniu zatytułowanym Prośba dla moich sióstr, prezydent Russell Nelson powiedział, Królestwo Boga nie jest i nie może być pełne bez kobiet, które zawierają święte przymierza i dochowują ich. Kobiet, które mogą przemawiać z mocą i upoważnieniem Boga. Dzisiaj potrzebujemy kobiet, które wiedzą, w jaki sposób dzięki wierze wprowadzić w czyn to, co ważne, i które odważnie bronią moralności i rodziny w chorym od grzechu świecie. Potrzebujemy kobiet, które są oddane prowadzeniu dzieci Boga po ścieżce przymierza ku wywyższeniu. Kobiet, które wiedzą, jak otrzymać osobiste objawienie, które rozumieją moc i pokój obdarowania świątynnego. Kobiet, które wiedzą, jak przyzywać mocy niebieskie dla ochrony i umocnienia dzieci oraz rodzin. Kobiet, które nauczają nieustraszenie. Wszystkie te natchnione nauki oparte są na publikacji Rodzina, Proklamacja dla Świata, w której ten przywrócony Kościół po raz kolejny potwierdza doktrynę i praktyki leżące u podstaw planu Stworzyciela, zanim jeszcze stworzył on Ziemię. Zwracam się teraz do młodszej części tego zgromadzenia. Moje drogie młode siostry, posiadana przez was wiedza o przywróconej Ewangelii Jezusa Chrystusa czyni was wyjątkowymi osobami. Wasza wiedza umożliwi wam przetrwanie i przezwyciężenie trudności okresu dojrzewania. Od najmłodszych lat uczestniczycie w projektach i programach, które rozwijają wasze talenty, takie jak pisanie, przemawianie i planowanie. Uczycie się odpowiedzialności, zachowanie oraz jak opierać się pokusie, kłamstw, oszustw, kradzieży lub używania alkoholu czy narkotyków. Wasza wyjątkowość została zauważona w badaniach poświęconych amerykańskim nastolatkom i religii prowadzonym przez Uniwersytet Północnej Karoliny. Artykuł opublikowany w gazecie Charlotte Observer nosił tytuł Mormońskie nastolatki radzą sobie lepiej. Badania wskazują, że najlepiej przechodzą przez okres dojrzewania. W artykule tym stwierdzono, że Mormoni najlepiej radzą sobie z unikaniem ryzykownych zachowań. Dobrze im idzie w szkole i mają pozytywne nastawienie do przyszłości. Jeden z badaczy, który przeprowadził wywiady z większością naszej młodzieży, powiedział, w niemal każdej kategorii, na którą patrzyliśmy, widoczny był wyraźny wzorzec. Mormoni byli najlepsi. Dlaczego najlepiej radzicie sobie z wyzwaniami okresu dojrzewania? Młode kobiety, dlatego że rozumiecie wielki plan szczęścia naszego Ojca Niebieskiego. Dzięki temu wiecie, kim jesteście i jaki jest cel waszego życia. Młodzież, która to rozumie, najlepiej radzi sobie z rozwiązywaniem problemów i dokonywaniem właściwych wyborów. Wiecie, że możecie liczyć na pomoc Pana w przezwyciężeniu wszelkich trudności związanych z dojrzewaniem. Kolejną przyczyną, dla której jesteście najbardziej skuteczne, jest fakt, że rozumiecie, iż jesteście dziećmi Ojca Niebieskiego, który was kocha. Jestem pewien, że znacie nasz wspaniały hymn pod tytułem Drogie dzieci, Bóg jest blisko. Oto słowa jego pierwszej zwrotki, które wszyscy śpiewamy i w które wierzymy. Drogie dzieci, Bóg jest blisko. Piecze On, ma On dzień i noc. I raduje Go to wszystko, gdy czynicie dobra moc. Zwrotka ta zawiera dwie nauki. Po pierwsze, nasz Ojciec Niebieski jest blisko i ma nad nami pieczę w dzień i w nocy. Pomyślcie o tym. Bóg nas kocha, jest blisko nas i troszczy się o nas. Po drugie, raduje Go, gdy czynimy dobra moc. Jakie to pocieszające, gdy otaczają nas lęki i trudności. Tak, młode kobiety, jesteście błogosławione i wspaniałe, ale podobnie jak wszystkie dzieci Ojca Niebieskiego, musicie czynić dobra moc. Mógłbym tutaj udzielić Wam rad w wielu różnych sprawach, ale zdecydowałem się poruszyć tylko dwie. Moja pierwsza rada dotyczy telefonów komórkowych. Niedawne krajowe badania wykazały, że ponad połowa nastolatków w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że spędza zbyt dużo czasu korzystając z telefonów komórkowych. Ponad 40% stwierdziło, że czuje zaniepokojenie, gdy nie ma dostępu do swoich telefonów komórkowych. To zjawisko było bardziej powszechne wśród dziewcząt niż u chłopców. Moje młode siostry, jak również dorosłe kobiety. Wasze życie zostanie pobłogosławione, jeśli ograniczycie korzystanie i zależność od telefonów komórkowych. Moja druga rada jest jeszcze ważniejsza. Bądźcie życzliwe wobec innych ludzi. Życzliwość charakteryzuje znaczną część naszej młodzieży. Są takie grupy młodzieży w niektórych społecznościach, które stanowią przykład dla nas wszystkich. Życzliwość, jaką nasza młodzież okazuje osobom potrzebującym miłości i pomocy, jest dla nas natchnieniem. Udzielacie tej pomocy i okazujecie tę wzajemną miłość na wiele sposobów. Pragniemy, by wszyscy podążali za waszym przykładem. Jednocześnie wiemy, że przeciwnik kusi nas wszystkich, byśmy nie byli życzliwi i nadal mamy tego wiele przykładów, nawet wśród dzieci i młodzieży. Uporczywa nieżyczliwość znana jest pod wieloma nazwami, takimi jak zastraszanie, zmawianie się lub tworzenie grup, by wykluczać innych. Te zachowania celowo ranią kolegów z klasy lub przyjaciół. Moje młode siostry, nie podoba się Panu, kiedy jesteśmy okrutni lub złośliwi wobec bliźnich. Oto przykład. Znam historię pewnego młodego mężczyzny, który jest uchodźcą tutaj w Utah, któremu dokuczano dlatego, że różni się od swoich rówieśników i mówił w swoim oczystym języku. Był prześladowany przez gang uprzywilejowanej młodzieży, aż zemścił się w sposób, który sprawił, że został aresztowany na ponad 70 dni, podczas których rozważono możliwość jego deportacji. Nie wiem, co powodowało tą grupę młodzieży, wśród której wielu było świętymi w dniach ostatnich, takimi jak wy i ja, ale widzę efekt tej podłości. Tragiczne doświadczenie i jego koszty, jaki ponosi jedno z Bożych dzieci. Małe czyny świadczące o braku życzliwości mogą mieć druzgocące konsekwencje. Kiedy usłyszałem tę historię, porównałem ją z tym, co powiedział nasz prorok prezydent Nelson w swoim ostatnim ogólnoświatowym uroczystym spotkaniu z młodzieżą. Prosząc was i całą młodzież o pomoc w zgromadzeniu Izraela, powiedział: wyróżniajcie się, różnicie się od świata i wy i ja wiemy o tym, że macie być światłem świata. Dlatego Pan pragnie, abyście wyglądali, mówili, zachowywali się i ubierali jak prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa. W batalionie młodzieży, do którego zaprosił was prezydent Nelson, nie będzie miejsca na złośliwość względem bliźnich. Jego członkowie będą postępować zgodnie z naukami Zbawiciela, aby wychodzić do bliźnich i okazywać miłość oraz troskliwość wobec innych, a nawet nadstawiać drugi policzek, gdy czujemy, że ktoś nas krzywdził. W przemówieniu wygłoszonym podczas konferencji generalnej w okresie, kiedy wielu z was przyszło na świat, prezydent Gordon Hinckley wychwalał piękne młode kobiety, które starają się żyć zgodnie z Ewangelią. Opisał je tak, jak ja pragnę opisać was. Są wobec siebie wielkoduszne, starają się nawzajem wzmacniać, przynoszą chlubę swoim rodzicom i domom, w których się wychowują, zbliżają się do osiągnięcia kobiecości i przez całe życie zachowują ideały, które obecnie są motorem ich działania. Jako sługa Pana mówię, że Pan potrzebuje waszej dobroci. Pan powiedział, żebyśmy traktowali się nawzajem z miłością, abyśmy byli mili dla siebie. Moje drogie siostry, jeśli uczestniczycie w jakimkolwiek podłych czynach świadczących o małostkowości, czy to indywidualnie, czy w grupie, teraz podejmujcie decyzję o zmianie i zachęcajcie do niej innych. To jest moja rada, a daję ją jako sługa Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ Jego Duch nakłonił mnie do poruszenia przy was tego ważnego tematu. Świadczę o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawcy, który nauczał nas, abyśmy kochali się nawzajem, jak On nas kochał. Modlę się, abyśmy to czynili. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Drogie siostry, każdej z was wyrażamy naszą wdzięczność za wspólnie spędzony wieczór. Dziękujemy chórowi i pozostałym osobom za udział. Dziękujemy też wszystkim, którzy na różne sposoby pomagali w przygotowaniu tego spotkania. Naszym ostatnim mówcą podczas tej sesji będzie nasz umiłowany prorok Russell Nelson. Po wystąpieniu prezydenta Nelsona chór zakończy spotkanie śpiewając hymn We'll Bring the World His Truth. Modlitwę na zakończenie oferuje siostra Jennifer Free, która służy w Radzie Generalnej Organizacji Podstawowej.
Wspaniale jest być wśród was, moje drogie siostry. Być może niedawne doświadczenie pozwoli wam lepiej zrozumieć, co czuję, widząc wasze niebiańskie umiejętności, jakimi zostałyście obdarowane. Tym, co odróżnia was od reszty świata, wasze dary. Chciałbym powiedzieć, że pewnego dnia, kiedy przemawiałem do kongregacji w Ameryce Południowej, bardzo podekscytowała mnie mój temat i w kluczowym momencie powiedziałem, jako matka 10 dzieci mogę wam powiedzieć, że... A następnie dokończyłem przesłanie. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że powiedziałem matka. Mój tłumacz, zakładając, że się pomyliłem, zmienił słowo matka na ojciec, więc kongregacja nie zdawała sobie sprawy z tego, że powiedziałem o sobie matka. Jednak moja żona Wendy usłyszała to i bardzo ucieszyła się tą freudowską pomyłką. W tym momencie w moim sercu pojawiło się głębokie pragnienie, aby zmienić świat. Pragnienie, którego tylko matka może doświadczyć. Kiedy pytano mnie, dlaczego wybrałem zawód lekarza, przez lata odpowiadałem tak samo, bo nie mogłem dokonać wyboru, aby zostać matką. Zauważcie, że za każdym razem, kiedy używam słowa matka, nie mam na myśli jedynie kobiet, które urodziły lub zaakceptowały dzieci w tym życiu. Mówię o wszystkich dorosłych córkach naszych niebiańskich rodziców. Każda kobieta jest matką. z racji jej wiecznej, boskiej natury. Dzisiaj więc, jako ojciec dziesięciorga dzieci, dziewięciu córek i jednego syna, a także jako prezydent Kościoła, modlę się, abyście poczuły głębię moich odczuć wobec was, wobec tego, kim jesteście, jakiego dobra możecie uczynić. Nikt nie może dokonać tego, co może zrobić prawa kobieta. Nikt nie może imitować wpływu matki. Mężczyźni mogą i często przekazują miłość Ojca Niebieskiego i Zbawiciela innym ludziom. Lecz kobiety mają wpływ, mają wyjątkowy dar, boskie obdarowanie. Macie możliwość wyczuwania potrzeb innych ludzi i tego, kiedy są one w potrzebie. Możecie wyciągnąć do nich rękę, pocieszać, nauczać i wzmacniać w chwilach potrzeby. Kobiety widzą rzeczy inaczej niż mężczyźni. I o, jak bardzo potrzebujemy waszej perspektywy. Wasza natura sprawia, że najpierw myślicie o innych, kiedy rozważacie, jaki wpływ będą miały wasze czyny na innych. To nasza, tak jak mówił prezydent Eyring, to nasza wspaniała matka Ewa z jej dalekosiężną wizją planu naszego Ojca w niebie. Rozpoczęła to, co nazywamy upadkiem. Jej mądry i pełen odwagi wybór oraz decyzja. I decyzja Adama, żeby ją wspierać, uczyniły, że było możliwe, żebyśmy my przyszli na ziemię, żebyśmy otrzymali ciało i żebyśmy mogli udowodnić, że będziemy podążać za Jezusem Chrystusem teraz, tak samo jak w życiu przedziemskim. Moje drogie siostry, macie wspaniałe duchowe dary i predyspozycje. Dzisiaj wzywam was z całą nadzieją w sercu, abyście modliły się o zrozumienie swoich duchowych darów, o pielęgnowanie i powiększanie ich jeszcze bardziej niż dotychczas. Kiedy tak postąpicie, zmienicie świat. Jako kobiety inspirujecie innych, aby wyznaczali standardy godne naśladowania. Pozwólcie, że przypomnę wam dwa główne ogłoszenia z ostatniej konferencji generalnej. Wy, moje drogie siostry, byłyście kluczem dla każdego z nich. Po pierwsze, posługa. Ten boski standard posługi ustanowił nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ogólnie mówiąc, kobiety są i zawsze były bliższe temu standardowi niż mężczyźni. Kiedy prawdziwie pełnicie posługę, kierujecie się uczuciami, które skłaniają was do pomocy innym w silniejszym odczuwaniu miłości Zbawiciela. Skłonność do posługi jest wrodzona u prawych kobiet. Znam kobiety, które każdego dnia modlą się, pytając, komu chcesz, abym dziś pomogła. Przed ogłoszeniem z kwietnia 2018 roku o wyższym i świętszym sposobie troszczenia się o innych, niektórym mężczyźni mieli skłonność do odhaczania odwiedzin domowych na swojej liście, i przechodzenia do następnego zadania. Jednak kiedy wy wyczułyście, że siostra, którą odwiedzacie, potrzebuje pomocy, działałyście nie tylko natychmiast, ale też przez cały miesiąc. I właśnie to, ten wasz sposób wykonywania odwiedzin domowych zainspirował nas do zmiany w programu na posługę. Po drugie, na ostatniej konferencji generalnej zastrukturyzowaliśmy także kwora kapłaństwa Melchizedeka. Zastanawiając się, jak pomóc mężczyznom być bardziej efektywnymi w wypełnianiu obowiązków, zwróciliśmy się do przykładu Stowarzyszenia Pomocy. W Stowarzyszeniu Pomocy spotykają się kobiety w różnych grupach wiekowych i na różnych etapach życia. Każda dekada ich życia przynosi wyjątkowe wyzwania, ale wy tam jesteście tydzień za tygodniem, wspólnie rozmawiacie, rozwijacie się i czycie Ewangelii i naprawdę zmieniacie świat. Teraz, podążając za waszym przykładem, posiadacze kapłaństwa Nezareka stali się członkami kworum starszych. Są to mężczyźni w wieku od 18 do 98 lat, może więcej, z równie szerokim wachlarzem doświadczeń w kapłaństwie i kościele. Ci bracia mogą teraz tworzyć silne ojcowskie relacje, uczyć się razem i jeszcze skutecznie błogosławić innych ludzi. Pamiętacie, że zeszłego czerwca siostra Nelson i ja przemawialiśmy do młodych w kościele. Zaprosiliśmy ich, aby zaciągnęli się do Pańskiego Batalionu Młodzieży i pomogli zgromadzić Izraela po obu stronach zasłony. Jest to najwspanialsze wyzwanie, najwspanialsza przyczyna, najwspanialsze dzieło w dzisiejszych czasach. Jest to sprawa, która rozpaczliwie potrzebuje kobiet, ponieważ kobiety kształtują przyszłość. Dziś kieruję prorockie błaganie do was, kobiety Kościoła, abyście kształtowały przyszłość przez pomoc w zgromadzeniu rozproszonego Izraela. Od czego możecie zacząć? Mam dla was 4 zaproszenia. Po pierwsze, zapraszam, abyście zrobiły 10-dniowy post od mediów społecznościowych i wszelkich innych mediów, które wywołują negatywne lub nieczyste myśli w waszych umysłach. Módlcie się, aby się dowiedzieć, w jaki sposób uniknąć w trakcie tego postu. Efekt waszego 10-dniowego postu może was zaskoczyć. Co zauważycie po zrobieniu sobie przerwy od perspektyw świata, która raniła wasze dusze? Czy nastąpiła zmiana w tym, gdzie teraz chcecie spędzać czas i spożywać energię? Czy którekolwiek z waszych priorytetów się zmienił? Choćby odrobinę? Wzywam was, abyście zapisały każdy potrzeb i podążały za nim. Po drugie, zapraszam was, abyście przeczytały Księgę Mormona, zaczynając od dzisiaj, a kończąc wraz z upływem tego roku. Chociaż może się to wydawać niemożliwe, biorąc pod uwagę wszystko to, co robicie w swoim życiu, to jeśli zaakceptujecie to zaproszenie z prawdziwym zamiarem, Pan pomoże wam znaleźć sposób, aby tego dokonać. I jeśli będziecie studiować w duchu modlitwy, obiecuję wam, że niebiosa się dla was otworzą. Pan błogosławi was z większym natchnieniem i objawieniem. Kiedy będziecie czytać, zachęcam, abyście zaznaczały każdy werset odnoszący się do Zbawiciela, a potem z uczuciem mówcie o Chrystusie. Znajdujcie radość w Chrystusie. Nauczajcie o Chrystusie wasze rodziny i waszych przyjaciół. I oni i wy zbliżycie się dzięki temu do Zbawiciela. I nastąpią zmiany, a nawet cuda. Tego ranka ogłoszone zostały zmiany dotyczące nowego planu spotkań niedzielnych i programu skupionego na domu wspieranego przez Kościół. Wy, moje drogie siostry, jesteście kluczem do sukcesu tego nowego, zrównoważonego wysiłku nauczania Ewangelii. Proszę, nauczajcie tych, których kochacie, o tym, czego dowiadujecie się z Pism Świętych. Nauczajcie ich, jak zwrócić się do Zbawiciela, do Jego zdrowiającą i czyszczącej mocy, kiedy będą grzeszyć. I uczcie ich, jak czerpać z Jego wzmacniającej mocy każdego dnia ich życia. Po trzecie, wyróbcie w sobie zwyczaj regularnego uczęszczenia do świątyni. Może to wymagać trochę więcej poświęcenia w waszym życiu. Bardziej regularne wizyty w świątyni pozwolą Panu nauczać was, jak lepiej czerpać z Jego mocy kapłańskiej, którą zostałyście obdarowane w Jego świątyni. Tych z was, którzy nie mieszkają w pobliżu świątyni, proszę, abyście w duchu modlitwy studiowali na temat świątyni w Pismach Świętych i słowach współczesnych proroków. Starajcie się dowiedzieć więcej, zrozumieć więcej, odczuwać więcej o świątyniach niż dotychczas. W naszym przekazie dla młodzieży z czerwca bieżącego roku mówiłem o młodym mężczyźnie, którego życie się zmieniło, ponieważ zmienił swój smartfon na stary model telefonu. Matka tego młodego mężczyzny była nieustraszoną kobietą wiary. Wiedziała, że jego syn skłania się ku decyzjom, które uniemożliwiły mu służbę na misji. Zaniosła swoje prośby do świątyni, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pomóc swojemu synowi. Następnie postępowała zgodnie z każdym podszeptem. Powiedziała, i tu cytuję, Duch prowadzi mnie do sprawdzenia telefonu syna w konkretnych porach, abym mogła wyłapać pewne rzeczy. Nie wiem, jak obsługiwać smartfony, ale Duch prowadzi mnie przez wszelkie media społecznościowe, których w ogóle nie używam. Wiem, że Duch pomaga rodzicom, którzy szukają przewodnictwa, aby chronić swoje dzieci. Na początku mój syn był na mnie wściekły, ale po zaledwie 3 dniach podziękował mi. Odczuł różnicę. Koniec cytatu. Zachowanie i podejście jej syna drastycznie się zmieniło. Stał się bardziej pomocny w domu. Częściej się uśmiechał, był bardziej uważny w kościele. Uwielbiał służyć w asystyrium, w świątyni i przygotowanie do misji. Po czwarte, dla tych z was, którzy jesteście w odpowiednim wieku, uczęszczajcie wiernie na Stowarzyszenie Pomocy. Zachęcam was, abyście studiowały motto Stowarzyszenia Pomocy. Jest ono inspirujące. Może was prowadzić w wyznaczaniu celów w waszym życiu. Zapraszam was też do rozkoszowania się prawdami zawartymi w deklaracji Stowarzyszenia Pomocy opublikowanymi prawie 20 lat temu. Oprawiona w ramę kopia tej deklaracji wisi na ścianie w biurze pierwszego prezydium. Jestem wzruszony za każdym razem, kiedy ją czytam. Opisuję to, kim jesteście i kim Pan chce, abyście się stały. Dokładnie w tym czasie, kiedy wykonujecie swoją część, aby pomóc zgromadzić rozproszony Izrael. Moje drogie siostry, potrzebujemy was. Potrzebujemy waszej siły, waszego nawrócenia, waszego przekonania, waszych zdolności przywódczych, waszej mądrości, waszego głosu. Po prostu nie możemy zgromadzić Izraela bez was. Kocham was. I dziękuję. I błogosławię was zdolnością pozostawienia tego świata za wami, kiedy bierzecie udział w tej kluczowej i pilnej pracy. Razem możemy zrobić to, czego wymaga od nas nasz Ojciec Niebieski, aby przygotować świat na drugie przyjście Jego Syna. Jezus jest Chrystusem. To jest Jego Kościół. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi Ojcze Niebieski, jesteśmy bardzo wdzięczni, że jesteśmy tu razem jako Twoje córki na całym świecie, zjednoczone w naszym pragnieniu, aby zrozumieć Twój plan, który nam dałeś. Ojcze Niebieski, jesteśmy wdzięczne, że usłyszeliśmy naszych kapłanów i przywódców Kościoła. Jesteśmy wdzięczni za ich przesłania i za ducha, którego czułyśmy, za wszystko to, czego się nauczyłyśmy, kiedy byliśmy nauczane. Ojcze Niebieski, wiemy, że Twój Syn prowadzi ten Kościół i że czyni to przez żyjącego proroka. Jesteśmy wdzięczne, że wiemy, że rozumiemy błogosławieństwo posiadania żyjącego proroka. Jesteśmy wdzięczni za prezydenta Nelsona i modlimy się, aby się miały odwagę i siłę i pragnienie, aby wdrożyć te rady, które otrzymaliśmy. Ojcze Niebieski, daj nam pragnienie, abyśmy dalej szły ścieżką przymierza, prowadzącą Twojego Syna. Pomóż nam wynieść nasze myśli na wyższy poziom i także nasze pragnienia i czyny, abyśmy zawsze były godne Jego Ducha, który będzie z nami. Na koniec tej sesji prosimy Cię, Ojcze, że kiedy wrócimy do naszych domów, abyśmy mogły być przygotowane, aby wzmacniać nasze rodziny, a także okręgi i nasze sąsiedztwa i społeczności, i abyśmy mogły miłować i kochać jeden drugiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za liczne błogosławieństwa. Kochamy Ciebie, kochamy Twojego Syna i prosimy o Twoje błogosławieństwa, abyś nadal je nam zsyłał, a także tym, których kochamy. I mówimy to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen.